Opublikowany w kwietniu raport Kobiety na Politechnikach 2026 dowodzi, jak wskazują autorzy, że szkolnictwo wyższe w Polsce wciąż boryka się z problemem niezróżnicowania pod względem płci. Na uczelniach technicznych nadal istnieją kierunki, na których studiują wyłącznie i prawie wyłącznie mężczyźni oraz takie, na których studiują prawie wyłącznie kobiety. Potwierdza to, że wybory edukacyjne młodych ludzi nadal w dużej mierze podążają za utrwalonymi wzorcami społecznymi i stereotypami dotyczącymi ról zawodowych. Raport jest elementem największej w Polsce kampanii Dziewczyny na Politechniki, Dziewczyny do Ścisłych, prowadzonej od 19 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. I wydawałoby się, że kampania to niekończące się pasmo sukcesów. Niestety ostatni raport wskazał tendencję spadkową. Z czego to wynika? O tym będę rozmawiała z Państwa i moimi gośćmi. Są z nami doktor inżynier Agnieszka Deja, prorektor do spraw studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
I doktor Dawid Dawidowicz, ekonomista Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są z nami też goście telefoniczni. Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, a w zasadzie chyba dzień dobry w Szczecinie, chyba jest jeszcze jasno.
Wie pani co? Nie wiem. Zapytam realizatora. Już się zmierzcha, ale rzeczywiście jeszcze nie jest ciemno, także tak. Niech będzie dzień dobry, ale jako, że audycja nosi tytuł Radio Szczecin na wieczór, to ta nazwa trochę zobowiązuje. W każdym razie, może zacznijmy od właśnie naszych gościń telefonicznych, bo tutaj może słów kilka wyjaśnienia, jak to wygląda z państwa, czy z pani właściwie perspektywy, o, nomen omen. Pani Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Proszę powiedzieć, czy panią w jakimś sensie zdziwił ten raport, znaczy wyniki tego raportu w tym roku? Czy to jest jednak jakaś tendencja? Jak pani na to patrzy?
Powiem tak, zasmucił mnie bardziej niż zdziwił, bo jednak notowaliśmy pełzającą, ale jednak tą tendencję wzrostową, a w tym momencie nam spadła. Oczywiście ona ma wiele wymiarów tego podłoża, no bo są to przecież utrwalone stereotypy, które już od najmłodszych lat są nam wpajane i to nie tylko w szkole, ale również w domu. I tutaj ogromna prośba do wszystkich słuchaczy, żeby przekazywali te dobre praktyki już w swoim domu, bo to nie jest tylko i wyłącznie szkoła. Mamy brak wzorców. Jest naprawdę ograniczona liczba takich role models, które są pokazywane. Nie jest tak, że ich nie ma. Ich po prostu nie pokazują, więc tutaj starajmy się wygrzebywać z każdego możliwego zakamarka kobiety, które mogą być właśnie takim dobrym przykładem kobiet w technologiach i kobiet właśnie, które idą na politechniki. Ale myślę, że tutaj też taką dosyć znaczącym czynnikiem była też pandemia. Jednak cała ta izolacja społeczna, która była dosyć długim okresie, osłabiła te mechanizmy mentoringowe i takie bezpośrednie akcje promujące te kierunki techniczne i promujące właśnie kobiety na kierunkach technicznych. No my jako perspektywy oczywiście podejmujemy szereg działań, które można powiedzieć wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, z którymi się borykamy. I to jest oczywiście taka flagowa, kluczowa kampania, którą realizujemy już od 19 lat, ale to także summit, który odbywa się już za miesiąc, 10-11 czerwca w Warszawie, Perspektywy Women & Tech Summit, na którym gromadzimy praktycznie 14 tysięcy osób z całego świata, z czego większość właśnie stanowią kobiety w inżynierii i w technologiach. I tutaj serdecznie zapraszam do tego wydarzenia, bo to jest takie prawdziwe święto technologii, a studenci mogą tutaj aplikować na darmowy bilet, więc serdecznie zapraszamy.
Pani Anna Knapińska, tutaj chciałabym jeszcze zapytać o to, jak robi się tego rodzaju badania. To już są kolejne badania, ale czy tutaj metodologia jakoś się zmienia w czasie, czy w ten sam sposób są robione te badania od początku, kiedy zaczęły one być robione?
Jako Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy współpracujemy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy od kilku lat i od kilku lat przygotowujemy te raporty. I w tym czasie przygotowujemy na podstawie danych zbieranych od uczelni, które są zbierane w systemie POLON, pewnie znanym wszystkim pracownikom uczelni w Polsce, a administrowanym przez mój instytut. Zbieramy te dane i w zasadzie od początku skupiamy się na takich dwóch obszarach. Czyli pierwsza rzecz to zbieramy te dane dla uczelni technicznych i tutaj wyodrębniamy zarówno publiczne uczelnie techniczne, jak i wyodrębniliśmy grupę uczelni niepublicznych i to są takie nieliczne w zasadzie uczelnie niepubliczne, bo jak wiadomo uczelnie niepubliczne w Polsce to głównie skupiają się na naukach społecznych, ekonomicznych. Natomiast są też takie uczelnie, na których co najmniej 50% studentów zdobywa tytuły inżynierskie i je uznajemy za niepubliczne uczelnie techniczne. Natomiast ten drugi obszar naszych zainteresowań to są kierunki związane z nowymi technologiami i oczywiście w ostatnich latach liczba tych kierunków na uczelniach w Polsce wzrasta. I to są takie kierunki, w których wytwarzanie technologii jest głównym celem kształcenia, jak i takie, które i te powstają bardzo, bardzo licznie w ostatnich latach, związane z zaawansowaną analizą danych i w grupie tych kierunków nowotechnologicznych wyodrębniamy też kierunki z obszaru informatyki. Natomiast jeśli ja bym jeszcze mogła coś powiedzieć może bardziej pozytywnego, to
tak, bardzo
to,
proszę.
Oczywiście widzimy, że rzeczywiście faktycznie w tych ostatnich 6 latach udziały kobiet na uczelniach technicznych nieznacznie spadły, bo one spadły o 2 punkty procentowe. Natomiast to faktycznie też był taki okres, o którym jeszcze może potrzeba pogłębionych badań, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest, bo to był właśnie okres pandemii, to był okres też, jest cały czas okres wojny w Ukrainie i napływu cudzoziemców, studentów z Ukrainy do Polski. W związku z tym tutaj mogą wydarzyć się w tym czasie różne rzeczy. Natomiast ja też zwrócę uwagę na to, że w tym obszarze nowych technologii, a zwłaszcza w obszarze informatyki, te udziały kobiet jednak wzrastają i co jest bardzo ciekawe, o ile te udziały kobiet spadają na uczelniach technicznych, to już na przykład na uniwersytetach te udziały rosną. Więc można przypuszczać, że być może rzeczywiście, i to jest jakiś, są to pewnego rodzaju stereotypy, czy może uniwersytety ogólnie bardziej przyciągają kobiety, a pewnie w ostatnich latach zaczęły również prowadzić, otwierać kierunki, które są związane z nowymi technologiami. I tam te udziały kobiet rosną, więc ja bym powiedziała, że być może sytuacja nie jest tak pozytywna, jakbyśmy się spodziewali i ten wzrost liczby i udziałów kobiet w technice, w nowych technologiach nie jest tak spektakularny, ale myślę, że on jednak będzie postępował również dzięki takim akcjom jak Fundacja Edukacyjnej Perspektywy.
Pani rektor, jak wygląda to na Politechnice Morskiej w Szczecinie?
Jeśli chodzi o Politechnikę Morską w Szczecinie, to obecnie prowadzimy działania związane z tym, że jeśli chodzi o proces edukacyjny, na każdym z wydziałów mamy kobiety.
na kiedyś,
każdym kierunku, dokładnie.
Nie czarujmy się, była to uczelnia typowo męska. Zresztą widać to było i to nie były jakieś bardzo zamierzchłe czasy, bo jednak tutaj myślę też o tym, jak ja byłam w liceum i obserwowałam wysypujących się, a chodziłam do dwójki, to tłumacząc paniom, które są spoza Szczecina, bardzo blisko właśnie wówczas Wyższej Szkoły Morskiej, a obecnie Politechniki Morskiej, było widać samych panów.
Dokładnie, jeszcze ja te czasy pamiętam właśnie, kiedy ta liczba kobiet była drastycznie mała. I te kierunki były tutaj ograniczone co do możliwości ich studiowania przez panie. Dzisiaj tak naprawdę przyjmujemy panie na każdy kierunek i te panie pojedyncze sztuki czasami, ale jednak są. Także...
A na jakim kierunku jest najmniej studentek?
Tutaj wydział mechaniczny akurat, czyli mechanika i budowa maszyn. Tutaj są ewentualnie w ostatnich latach jakieś pojedyncze osoby, które akurat ten kierunek wybierały. Ale to jest też, tutaj było powiedziane, też panie wskazywały, że właśnie od tych specyfikacji kierunków zależy. Jako Politechnika, jeśli chodzi o taką nową ofertę, to też skupiamy się przede wszystkim na tych kierunkach technicznych, tak aby właśnie ktoś z tym tytułem inżyniera do nas, znaczy później, tak, był naszym absolwentem. Więc faktycznie, jeśli chodzi o tą liczbę osób, liczbę pań studiujących, ja kiedyś tak swobodnie zawsze mówiłam około 30%. Ale dzisiaj przygotowując się do audycji, nagle patrzę, no troszeczkę te 30% to bardziej tak w kierunku 21%. Tak, o. Już 21, tutaj nieco więcej niż 21%, ale no faktycznie to troszeczkę tak spowodowało, że gdzieś ten odsetek faktycznie jest mniejszy, panie.
A w jakiej perspektywie? Tak mniej więcej.
Patrzyłam względem 2020 roku, gdzie mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 26%, więc tak w przybliżeniu. Faktycznie to spowodowane było, myślę, właśnie pójściem w te kierunki bardziej techniczne, czyli przygotowaniem oferty dla takich wysoko wyspecjalizowanych później specjalistów, co też, no ale sprzyja przede wszystkim rekrutowaniu też większej liczby chętnych. Także, ale panie, mówię, mamy na każdym kierunku, co też nas cieszy. Ja jestem takim też przeciwnikiem mówieniem, a kobiety, a mężczyźni. Zawsze uważam, że każdy, kto jest profesjonalistą w tym, co robi i kocha to, co robi, to naprawdę no, nie ma tutaj różnicy, czy jest kobietą, mężczyzną i faktycznie, jeśli chodzi o takie właśnie podejście u nas na uczelni, no mamy dwie panie rektor, też to jest panie prorektor, to też jest takie nową, bo kiedyś, jeśli chodzi o władze zarówno rektorskie, jak i władze wydziałowe, też tych pań nie było i no, my jako kobiety bardzo dobrze czujemy się na uczelni.
Ale to zgadza się, tylko na tę uczelnię najpierw trzeba pójść, żeby doświadczyć tego, że będąc kobietą ma się tam szansę z jednej strony na właśnie spełnianie swoich marzeń, o zdobywaniu wiedzy w jakimś określonym kierunku, a z drugiej strony potem w konsekwencji oczywiście na karierę, najpierw na pracę i na rozwijanie swoich aspiracji, jeśli chodzi o karierę zawodową. Więc tutaj też pytanie, jak przyciągnąć te kobiety?
Staramy się jak możemy. Między innymi jestem też członkiem Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i podczas dni otwartych wspólnie z koleżankami ze stowarzyszenia pokazujemy właśnie te perspektywy, możliwości pracy dla pań w sektorze morskim. niejako zachęcając, że te działania można swobodnie realizować, odnajdować się. Myślę, że to jest no, też kwestia pokazywania, uświadamiania społeczeństwu, co konkretnie można mieć i jak można tutaj te działania prowadzić w przyszłości, czyli poprzez pokazywanie poszczególnych karier. Ale to, mówię, gdzieś to upatrywałabym u nas ten procentowy spadek, przede wszystkim w też kierunkach studiów. Wiem, że jeśli chodzi o szkoły średnie, często no, tutaj to jest też kwestia profili, tak, w jakich kształcimy, czyli matematyczno-informatycznych, matematyczno-fizycznych, tam są, po prostu jest więcej panów, tak, i dlatego też realnie na studia techniczne no, chętniej idą panowie.
A ZUT?
Jeśli chodzi o ZUT, to też postarałem się troszeczkę przygotować do dzisiejszej audycji, prosząc o pewne statystyki. I jeżeli tutaj przychylając się do prośby z wcześniejszej wypowiedzi, to chciałbym się skoncentrować właśnie na może takich pozytywnych aspektach udziału, czy po prostu dziewczyn, kobiet na uczelniach wyższych.
Ale dlaczego państwo tak zastrzegają? Przecież to właśnie ma iść w tym kierunku wspierania dobrych praktyk, dobrych inicjatyw.
No właśnie, wydaje mi się, że tutaj przychyliłbym się do tych opinii wcześniejszych, że pewne te ograniczenie ilości pań na studiach technicznych wynika z pewnych stereotypów. Tutaj żeśmy wcześniej też przed rozmową mieli taką krótką dyskusję i zastanawiałem się tak głośno, z czego wynika to, że panie wybierają te kierunki, które wybierają. To znaczy, czy nie jest czasami tak, że część z tych wyborów no, była wynikiem tego, że ktoś może chciałby iść na taki kierunek typowo techniczny, powiedzmy męski, natomiast zostało to, że tak powiem, no, tej osobie wyparsfowane.
Znaczy, wybite
z głowy. O właśnie, przepraszam. Czy nie jest tak, że ktoś może chciał nawet to studiować, ale powiedział, tam sami panowie studiują, co tam będziesz robić? Rodzynka w tym wypadku. A więc tak się zastanawiam, czy są badania na ten temat, czy może by było to zweryfikowane. My przeprowadzamy różne badania na ZUT-ie z różnych obszarów i udało się w wyniku przeprowadzonych badań pewne stereotypy łamać. W innych obszarach oczywiście, bardzo też praktycznych dla interesariuszy. A więc wydaje mi się, że też potrzebne są w tym zakresie badania. Ale wydaje mi się też, że istotne jest, żeby stwarzać tym młodym ludziom równe warunki. To jest jedna z istotnych warunków, żeby po prostu zachęcić też panie do studiowania kierunków technicznych. I przede wszystkim, tu mój apel nawet do wszystkich kandydatek, jeśli się zastanawiacie, czy wybrać, czy nie wybrać jakiś kierunek techniczny, to odpowiedź jest prosta. Wybierzcie to, co jest waszą pasją, w czym chcielibyście się rozwijać i po prostu dokonajcie tej decyzji, żeby po prostu potem nie żałować. Dlaczego o tym mówię? Akurat tak się składa, że jestem także członkiem Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. I w ramach tego organu przygotowujemy rekomendacje dla zarządu do wyboru stypendystów. To ilość stypendiów jest ograniczona, ale te stypendia są zarezerwowane dla najzdolniejszych studentów. I to pierwszego roku. Już od pierwszego roku to też ideą fundacji jest to, żeby po prostu umożliwić zdolnym osobom studiowanie po prostu na uczelni wyższej, akurat u nas. I teraz wykorzystujemy do tego celu naukowe metody, tak? To nie jest jakieś subiektywne...
Uznaniowe.
Dokładnie, uznaniowe, tylko wykorzystujemy naukowe metody, są kryteria. Wykorzystując te metody wskazujemy osoby. Osoby, które zarząd dalej jeszcze no, po prostu robi, jest wywiad z każdą osobą i przyznawane stypendium. Ale patrząc na statystyki, bo stypendia są przyznawane od 2022 roku. Patrząc na statystyki, tylko w jednym roku do obecnego ilość pań, które otrzymały stypendia, była niższa niż 50%. To był rok 2024, ale w każdym innym roku, od 2022 roku, mamy co najmniej 60% pań, które stypendystek, które otrzymują stypendium. Co ciekawe, w tym roku na przykład akademickim, dwie panie to otrzymały stypendium, które studiują na Wydziale Informatyki. A więc to też pokazuje, że panie tutaj w tych takich aspektach technicznych, czy właśnie takich typowo ilościowych może nawet, które się wydaje, że raczej są domeną mężczyzn, wcale nie ustępując, a wręcz przeciwnie, są w tym wypadku wybijającymi się osobami, które po prostu wyróżniają się na tym tle. Tak? Każdy miał równą szansę wyjścia, aplikowania chociażby o takie stypendium.
Zatrzymajmy się w tym momencie, ponieważ gdy pan doktor mówił o tym, że paniom, kobietom, które, młodym kobietom, które myślą o wyborze kierunku studiów, podcinane są często skrzydła, to pani Elżbieta Moskal, przypomnę, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, bardzo intensywnie kręciła głową, więc bardzo proszę.
Ja sobie pozwolę wejść w polemikę zarówno z moją imienniczką, jak i tutaj z moim poprzednikiem. Proszę Państwa, myślę, że o stereotypach mogliśmy mówić w ubiegłym wieku. Dostęp do informacji, galopująca emancypacja, pewność siebie, którą kobiety ostatnio prezentują, a szczególnie młode kobiety, i to z doświadczenia na poziomie szkoły średniej mogę śmiało powiedzieć, że dziewczęta nie są zdominowane w żadnym stopniu. Można śmiało powiedzieć, że stereotypy tutaj nie odgrywają istotnej roli. Natomiast na pewno w niektórych środowiskach odrobinę mogą wpływać na decyzje. Natomiast proszę Państwa, jako dyrektor szkoły technicznej upatruję problem mniejszego zainteresowania zagadnieniami techniki przez dziewczęta w całkowicie prozaicznej kwestii. A mianowicie, przypominając sobie właśnie tutaj przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, jak ja byłam uczona przedmiotów technicznych. Ja jestem absolwentem automatyki, więc jestem zawodowcem. Proszę Państwa, przypominam sobie, że od trzeciej klasy szkoły podstawowej miałam doskonale wyposażone warsztaty na zajęcia praktyczno-techniczne. I będąc absolwentką szkoły podstawowej, ósmej klasy, ja doskonale wiedziałam, czym się charakteryzują poszczególne zawody. I wiedziałam, jaka może być moja rola i moja funkcja w tych zawodach. Co prawda doradca zawodowy powiedział, że w zasadzie to na podstawie tych testów to mogę co najwyżej być krawcową, jak widać dosyć mocno się pomylił. Natomiast myślę, proszę Państwa, że tak długo jak doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych będzie leżało, tak długo jak nie będziemy mieli porządnych pracowni, jak nie będziemy zarówno uczniom płci męskiej, jak i dziewczętom pokazywali tak naprawdę realiów pracy w poszczególnych zawodach, tak długo będziemy mieli nietrafione wybory, zarówno na poziomie szkoły średniej, jak i studiów wyższych. Bo proszę Państwa, bardzo wiele przypadków jest takich, że studenci podejmują decyzję o określonym kierunku, później decydują się jednak zmienić i będą studentami przez 10 czy 15 następnych lat. Tak?
Próbując różnych
kolejnych dziedzin. Tak. Mhm. A na podbudowę jak gdyby mojej tezy, że to nie stereotypy decydują o tym, że dziewczęta nie wybierają kierunków technicznych, to świadczy fakt drugiej, świadczy informacja, którą przekazała druga pani, że w obszarze wysokich technologii...
Pani Anna Knapińska.
Tak, pani Anna, że w obszarze wysokich technologii jest większy odsetek kobiet w dziedzinie IT. Dlaczego? No bo proszę Państwa, dzieci się rodzą już z telefonem, ze smart modem, z komputerem w ręku. Więc oni doskonale wiedzą, co ten komputer może zrobić, jakie ma możliwości. Natomiast trudno jest dziewczynce powiedzieć, czym się zajmuje mechatronik, czym się zajmuje mechanik. Ja akurat o takich zawodach mówię, ponieważ akurat takie zawody u nas są, tak? Dziewczęta przychodzą, ponieważ tutaj z panią rektor mamy wspólne kierunki, ponieważ moja szkoła prowadzi kształcenie również w dwóch zawodach morskich, w nawigatorze, mechaniku okrętowym. I o ile w nawigatorze są dziewczęta, bo wydaje im się, że jest to lżejszy zawód, tak? Jeśli chodzi o mechanika okrętowego, to od 2012 roku, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły, miałam tylko jedną uczennicę. Notabene później się okazało, że bardzo, bardzo zdolna dziewczyna, jedna z najlepszych najlepszych uczennic w szkole. Natomiast w tej chwili na 746 uczniów w siedmiu zawodach, które kształcimy, mamy tylko 32 dziewczęta, więc to jeszcze mniej niż u pani rektor, bo to jest 5% zaledwie, tak? Więc ja tutaj myślę, że remedium będzie po prostu lepsze doinformowanie dziewcząt w jakich obszarach w danych zawodach mogą znaleźć zatrudnienie, bo spawalnik niekoniecznie musi być na spawalni, ale może być w biurze konstrukcyjnym, prawda? Więc to tak jak w każdym zawodzie. Mechanik będzie w biurze konstrukcyjnym, może pracować przy komputerze. Więc stawiajmy na doradztwo zawodowe na niższym poziomie, na szkołach podstawowych i apel do rodziców, a szczególnie do panów. Zabierajcie dziewczęta do warsztatów, jeżeli potraficie cokolwiek zrobić, to uczcie ich również. Moja kierowniczka gospodarcza wymieniła sobie, proszę państwa, zamek sama. Jak zobaczyłam, to się zdziwiłam, no, ale mój tata mnie tego nauczył. Więc szanowni panowie, rodzice, do roboty.
Do roboty. Pani Elżbieto, zwracam się do pani Elżbiety Wyraz z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Kiedy pani tego słuchała, o czym tutaj mówiliśmy w studiu, czy tutaj, jeśli chodzi o to nasze podejście, w jakiś sposób się wyróżniamy, czy jesteśmy, no można powiedzieć, typowi?
Ja jeszcze chciałam tak może ad vocem...
Bardzo proszę.
Ja tutaj też do swojej imienniczki. Oczywiście szanuję zdanie i opinię, ale mam trochę inną. I tutaj w nawiązaniu do tego, o czym mówił też pan Adam, dobrze pamiętam, to jest takie
pan
badanie.
Pan Dawid,
przepraszam, o stereotypach płciowych, które było opublikowane w czasopiśmie Science, które pokazuje już, że właśnie przez między innymi stereotypy dziewczynki już w wieku między 5 a 6 całkowicie zmieniają postrzeganie siebie, osób inteligentnych i tego modelu wrodzone geniusz versus ciężka praca. I tutaj właśnie najtakim bardziej uderzającym wnioskiem z tego badania jest to, że dziewczynki po prostu tracą wiarę w swoją wybitność, pomimo tego, że wiedzą, że radzą sobie w przedszkolu czy w szkole często lepiej niż chłopców, ale po szóstym właśnie roku życia przez widoczne stereotypy gdzieś ta ich...
A co się dzieje akurat w tym wieku? To znaczy, no, dzieci trafiają do szkoły, prawda? To jest ten moment? Dlatego? Czy z jakiegoś innego względu?
Trochę gdzieś jest jedna rzecz, że wychodzą z tego, powiedzmy, bezpiecznego ekosystemu domowego i wchodzą w ten większy świat, spotykają się z większą masą, taką krytyczną, ale nie oszukujmy się, to jest cały obszar kina. Jeszcze do niedawna wszystkie praktycznie filmy, bajki dla dzieci, głównymi bohaterami byli mężczyźni. No niedawno oczywiście pojawiła się Wajana i inne, które pokazują kobietę jako tą waleczną też bohaterkę, więc pokazującą, że okej, my też możemy, ale jeszcze do niedawna w ogóle tego nie było. Więc tutaj ten stereotyp niestety wciąż funkcjonuje i o ile kobiety na dalszych ścieżkach kariery, czy to już no, na studiach, bo jednak studia powiedzmy, że wybierają świadomie, więc tam już powiedzmy, że trafiają te, które wiedzą, czego chcą i faktycznie po to idą, to wcześniej najczęściej są z tego koszyczka systematycznie odcinane.
Ja się dalej nie zgadzam.
Bardzo proszę.
Myślę, że jeśli chodzi o tą fazę rozwojową około szóstego roku życia, to obserwujemy, kiedyś czytałam dawno, dawno temu też badania amerykańskie, które mówiły, że wraz z kolejnymi etapami rozwojowymi, jeżeli dziecko nie jest zaopiekowane w odpowiedni sposób, jego potencjał intelektualny i potencjał do tego, żeby być geniuszem, gwałtownie spada. I tym takim krytycznym momentem jest przejście do szkoły. Więc myślę, że to nie jest tylko wyłącznie kwestia samych stereotypów i tego, że powiedzmy, czy literatura, czy film jest nakierowany na to, żeby bohaterem był kobieta.
No na pewno tak, tak było.
Z pewnością tak, natomiast proszę państwa, no jakby to powiedzieć, to naszą funkcją jest taką tworzyć politykę i rodzinną, i edukacyjną, i każdą inną, aby no tych stereotypów nie pielęgnować, ewentualnie ich nie budować, tak? Ja powiem państwu szczerze, że w moim środowisku przynajmniej nie obserwowałam, nigdy nie obserwowałam wcześniej, ani teraz też nie obserwuję takich tendencji, żeby kobiety były raczej ukierunkowywane na mniej techniczne zawody. Rozmawiałam nawet z synem paręnaście minut przed naszą audycją, to jest też absolwent wyższej uczelni Uniwersytetu Warszawskiego i też raczej nie staje na stanowisku, że kobiety w jakiś sposób są defaworyzowane, czy powiedzmy ustawiane na stereotypy, że tylko i wyłącznie jakieś ogólne humanistyczne kierunki.
Bardzo proszę.
Ja myślę, że może lepiej, znaczy stereotypy były, są i będą. Natomiast z pewnością jest tak, że kobiety są inaczej socjalizowane do pewnych kwestii. Jako socjolożka może użyję tego. To znaczy my jesteśmy wychowywane w kierunku tego, na przykład, żeby być bardziej przydatne społecznie. I myślę, że akurat to, jeśli chodzi o kierunki studiów, można pozytywnie wykorzystać. Z naszego raportu wynika, że właśnie tutaj pani Elżbieta mówiła, że jest absolwentką automatyki. No właśnie sprawdziłam, że automatyka i elektronika jest jednym z najbardziej zmaskulinizowanych kierunków. 99%, więc pojedyncze kobiety. I jak sobie myślę, jak można te kobiety czy dziewczyny młode zachęcić do tego, żeby studiowały automatykę, to pokazać, jak ta automatyka znajdzie zastosowanie społeczne.
Właśnie.
Bo z kolei, jeśli spojrzymy na kierunki, które są zbalansowane płciowo, bo tak naprawdę nie powinniśmy dążyć ani do zmaskulinizowania, ani do sfeminizowania. Powinniśmy dążyć do tego, aby na każdym kierunku była w miarę wyrównana równowaga płci, bo wtedy można tworzyć dobre i dla wszystkich rozwiązania. I to są takie kierunki, jak na przykład bioinformatyka, czy modelowanie matematyczne i analiza danych, czy gospodarka cyfrowa. I to wyraźnie widać, że właśnie te zbalansowane kierunki to są te, gdzie można jakieś zastosowanie społeczne znaleźć. I myślę, że tutaj to, co pani rektor mówiła, że Politechnika Morska otwiera coraz więcej kierunków technicznych i to jest okej, ale myślę, że na przykład można inaczej zachęcać dziewczęta do przyjścia na te kierunki, kierować do nich trochę inne komunikaty i właśnie pokazywać trochę, co będą mogły zrobić dobrego po studiach, bo to widać też podczas konferencji prasowej inaugurującej tę akcję Dziewczyny na Politechniki. Były studentki, które o tym mówiły i one wyraźnie wszystkie podkreślały, że one chcą robić coś, nawet w IT, projektując aplikacje, co jest dobre społecznie i co jest po prostu przydatne dla społeczeństwa. I ja myślę, że trzeba to wykorzystywać.
Tylko to trzeba zrobić na dużo wcześniejszym etapie.
Tutaj i może też ja zabiorę głos na pewno to, co pani dyrektor powiedziała, czyli dobre doradztwo zawodowe. Drodzy państwo, to jest naprawdę olbrzymi problem, bo młodzi ludzie często nie wiedzą w ogóle, jakie studia wybrać. Bardzo często jest medycyna, prawo, psychologia i koniec. I koniec właśnie jakichś tutaj działań,
jeszcze,
możliwości.
Jeszcze na to się nakładają rodzinne.
Rodzinne koniugacje, prawda? Tak. I gdzieś
naciski.
I to jest kwestia tego. U nas też często jest też tak, że no właśnie Politechnika Morska, czyli będziemy tylko pływać, nie założymy rodziny. To też jest taki aspekt, który
też jest
gdzieś
stereotyp,
może
taki stereotyp związany z
może być z tą profesją. Tak, bo jak ty będziesz pływać, jak ty założysz rodzinę, skoro właśnie jest to taki nietypowy zawód i faktycznie to są te działania, które my tutaj też staramy się odpowiadać na te pytania, staramy się też młodych ludzi w tym obszarze jakoś tutaj edukować, no właśnie poprzez wspólne działania, poprzez to, że mamy klasy partnerskie, które tutaj też wiedzą, jak to u nas wygląda. I
co to znaczy klasy partnerskie?
Klasy, które są pod naszym patronatem, tak? Czyli te, gdzie faktycznie mamy tutaj, zapraszamy do nas na uczelnię, nasi wykładowcy realizują zajęcia. Są to takie właśnie momenty, kiedy można zobaczyć, jak to też wygląda z tej drugiej strony. I to jest kwestia tego, że ten kierunek jest bardzo fajny, ponieważ akurat moja córka tegoroczna maturzystka. A propos tych rozmów z dziećmi, ja też tą rozmowę dzisiaj tą rozmowę odbyłam i było: mamuś, ale mnie nie trzeba przekonywać, że trzeba iść do na uczelnię techniczną, tak? Od razu my tutaj w ramach matematyczno-informatycznej klasy idziemy, większość z nas, na te studia techniczne.
Ale tutaj jest właśnie ten dobry przykład, tak? Przykład chociażby rodzinny, tak? W pani przypadku. Teraz jak myślę o tej uczelni, to przypominam sobie oczywiście z dawnych, dawnych czasów kapitan, niestety nieżyjącą już, Danutę Walasko-Bylińską, która była pierwszą w Polsce kobietą kapitanem żeglugi wielkiej. I jej przykład, to, że w ogóle jej się udało, że weszła w to wtedy bardzo męskie środowisko i w dodatku rządziła, była tym pierwszym po Bogu, jak to się mówi o kapitanie na statku, że to jej się udało, to uruchomiło marzenia
wielu osób. Dlatego właśnie cały czas podkreślam, że tu nie ma takiego właśnie podziału, bo ty będziesz, prawda, tylko kobiety będą, są dobrymi pielęgniarkami, tak? Też są fantastyczni pielęgniarze i tak samo tutaj w naszym przypadku to nie tylko kapitan czy mechanik mężczyzna, ale też kobieta. Pamiętajmy jedną rzecz, że też flota nie była przygotowana jeszcze do niedawna na to, żeby panie swobodnie mogły w tej flocie pracować. I to też pokazywanie od strony takich pracodawców, że się też zmieniamy, że też tworzymy warunki i możliwości ku temu, żeby można było się rozwijać, to myślę, że też jest właśnie ta olbrzymia rola też tego, co następuje po nas, tak? Czyli właśnie pokazywanie tych dobrych karier i te działania realizujemy. Z pewnymi schematami no trudno jest nam walczyć, ale też nie pokazujmy, że to jest coś złego, tak? Bo wiele osób właśnie no gdzieś rozróżnia, że tutaj bo kobieta, bo musi być ileś tam procent, muszą być parytety zachowane i tutaj gdzieś my też z przyjaciółkami w środowisku prorektorskim często na ten temat rozmawiamy i troszkę się nie do końca z tym zgadzamy, że coś musi być.
Bo tu jeśli już mówimy w kategoriach musi być, to raczej to, żeby kobiety mogły również, tak samo jak mężczyźni, młodzi, spełniać swoje marzenia.
Oczywiście.
Tak. Jeżeli mogę uzupełnić.
Bardzo proszę.
Jeżeli mogę uzupełnić, proszę zobaczyć, na uczelniach technicznych dominują panowie, mężczyźni, prawda? Natomiast jeśli spojrzymy znowu w statystyki, lubię bazować na wynikach badań jakichś, przynajmniej na statystykach, czyli na liczbach. To do mnie przemawia jako naukowca, tak? Mniej wyrażać opinie, a raczej bazować na danych. Pozwolę sobie znowu przywołać te pozytywne właśnie informacje, akurat z naszego uniwersytetu. Czyli dominują mężczyźni na tych kierunkach technicznych, ale w ostatnich latach to dziewczyny były laureatkami stypendium ministra nauki dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2026 roku dwie studentki inżynierii w medycynie. W 2025 roku studentka budownictwa oraz studentka technologii chemicznej. W 2024 studentka budownictwa, no i dwóch panów z innych wydziałów. I teraz jeszcze, jeśli mogę dodać, mamy także utalentowane dziewczyny na Wydziale Elektrycznym, bo na przykład nasza absolwentka Nikola Bukowiecka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych polskich badaczek, aktualnie doktorantka w USA. Tych przykładów naprawdę można mnożyć.
Dziękuję bardzo. Jak zwykle czasu mi zabrakło. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję na ciąg dalszy. Doktor inżynier Agnieszka Deja, prorektor do spraw studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Doktor Dawid Dawidowicz, ekonomista ZUT. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I gościnie telefoniczne Elżbieta Wyraz, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie i zapraszam na summit.
I Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję.